Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.
Dzień dobry, nazywam się Monika Chochla, jestem psychologiem. W dzisiejszym odcinku wakacyjnego cyklu audycji Myśl o sobie dobrze przyjrzymy się czemuś, co jest mało uchwytne, a jednak bardzo ważne, jeżeli mówimy o poczuciu własnej wartości i o tym, w jaki sposób możemy je wzmacniać i budować na co dzień. Myślę tutaj o zaufaniu do samych siebie, o czymś, co często jest nienazwane, z czego często możemy sobie nie zdawać sprawy, a jednak jest to taka kompetencja, umiejętność, aż czy postawa, trudno to sklasyfikować, która bardzo nam też pomaga na co dzień i która też pozwala nam budować relacje z samymi sobą w taki zdrowy, mądry, dojrzały sposób. Wiele trudnych sytuacji, których jesteśmy uczestnikami, dotyczy właśnie nadwyrężonego zaufania, utraty tego zaufania albo tego, że w ogóle go nie było, kiedy coś się wydarzało. Może się nam zaufanie kojarzyć z takimi bardzo wielkimi sytuacjami, że ufam ci, bo raz skoczyłeś za mną do jeziora i mnie uratowałeś, ale badania pokazują, że zaufanie buduje się w bardzo małych chwilach, w takich bardzo drobnych momentach, które łatwo przegapić. Odniosę się na początku do tego, jak wygląda budowanie zaufania w jakiejś relacji i potem sobie to przeniesiemy do tego, jak może to wyglądać w odniesieniu do nas samych. Profesor John Gottman, który zajmuje się badaniem związków takich romantycznych i jest w stanie też z taką 90-kilkuprocentową skutecznością określić, czy dana para się rozstanie, czy będzie razem po tym, jak obserwuje, jak ze sobą rozmawiają. Kiedy pisał w jednej z swoich prac, odniósł się do zaufania i opowiedział taką historię, gdy czytał kryminał pewnego dnia wieczorem i bardzo chciał się dowiedzieć, kto zabił. No wiadomo, że jak się czyta kryminał, to tam najwięcej emocji jest na sam koniec. I dochodził już do tego końca książki i nagle poczuł, że bardzo potrzebuje iść do toalety. No to jakby wszyscy, którzy czytamy kryminały, wiemy, jak bardzo to jest irytujące, no ale nie da się tego ominąć i wytrzymać, więc wyszedł z łóżka, poszedł do łazienki i idąc zobaczył po drodze swoją żonę, która czesała włosy przed lustrem i płakała. Wszedł do łazienki i miał taki mętlik w głowie, bo wiedział, że bardzo pragnie wrócić do łóżka i dokończyć ten kryminał i dowiedzieć się jeszcze tego wieczoru, kto zabił, a jednocześnie, że nie może ominąć tych łez, które zobaczył, że nie może udać, znaczy oczywiście mógłby, miałby taki wybór, że mógłby udawać, że nie widział tego, że ona płacze. Ale pomyślał też o tym, co zbuduje większe zaufanie między nimi i co się przyczyni do tego, żeby pomiędzy nimi w tym związku było lepiej. Czy to, że on uda, że nie widział tych łez, czy to, że przyjdzie i powie, widziałem jak płaczesz, co się dzieje. Wybrał to drugie rozwiązanie, ponieważ już na bazie swoich badań wiedział, że zaufanie buduje się właśnie w tych małych, łatwo przegapialnych momentach. Podszedł do niej wtedy, zapytał, co się dzieje i porozmawiali. Też sobie myślę, że zawsze jest takie ryzyko, że to mógłby się dowiedzieć, że to on jest przyczyną tych łez. To wiadomo, że każdy z nas już wolałby się tego nie dowiedzieć i wolałby jakoś uciec i się schować. Ale w tamtej chwili wybrał to, że przyszedł do niej i zapytał, o co chodzi. Był blisko niej w tym, co ona przeżywa i nie dowiedział się wtedy tamtego wieczoru, kto zabił, bo już nie miał siły dokończyć tej książki, ale wygrał coś znacznie cenniejszego. I takie drobne sytuacje, one właśnie składają się na to, że pomiędzy nami się buduje zaufanie. Kamyczek do kamyczka budujemy jakiś pomost, czy też pewną budowlę, która świadczy o tym, jak nasz związek jest mocny, jak nasza relacja jest mocna. Brené Brown z kolei, badaczka, na którą już się powoływałam, która też bardzo dużą część swoich badań poświęciła tematom wrażliwości, wstydu, odwagi i też tego, co wzmacnia naszą autentyczność w relacjach. Ona znowu też mówi o zaufaniu, kiedy mówi o zaufaniu, to odnosi się do takich 7 rzeczy, które zaufanie budują i które też składają się na to, że ten kamyczek do kamyczka tworzy nam jakąś budowlę. Możemy o nich myśleć w kategorii tego, co buduje zaufanie w związku, ale też warto o tym myśleć w związku czy jakiejkolwiek relacji też rodzicielskiej, przyjacielskiej, rodzinnej, takiej na przykład rodzic, dziecko, kiedy to my jesteśmy tymi dziećmi. Ale warto też o tym pomyśleć w kategorii, jak to wpływa na zaufanie do mnie samego, do mnie samej, w takiej sytuacji, kiedy być może czuję, że coś, że gdzieś się przekroczyłam, że coś nadwyrężyłam czy nadwyrężyłam, że może nie do końca w danej sytuacji postąpiłam czy postąpiłam w zgodzie z moimi wartościami i to właśnie sprawia, że trochę mniej mogę sobie ufać. Albo w momencie, kiedy właśnie wydarzy się jakieś niepowodzenie, porażka, kiedy tkwię w jakiejś trudnej sytuacji, tam może też być mniej zaufania do samych siebie i warto temu się właśnie przyjrzeć. I zobaczyć też, który z tych elementów szwankuje. Ja je najpierw omówię w odniesieniu do relacji, w ogóle tak ogólnie, co one znaczą, a potem też zadam kilka pytań takich do refleksji własnej. Jednym z elementów właśnie tworzących zaufanie jest odpowiedzialność, rozumiana tutaj jako przyznawanie się do własnych błędów, przepraszanie, czyli powiedzenie, hej, zawaliłam i naprawianie. Możemy się rozejrzeć, jak wielu z nas to robi, a jak wielu z nas tego nie robi. Ważne jest to, że odpowiedzialność nie zaprzecza mojej wartości, to znaczy tutaj to, że się przyznam do błędu, że zobaczę, że coś zawaliłem czy zawaliłam, to nic mi nie odbiera, to wręcz sprawia, że inni właśnie mogą bardziej mi ufać, ale też, że ja sama sobie mogę ufać bardziej. Że ja sam na sobie mogę bardziej polegać, dlatego że wiem, że jeżeli zrobię coś nie okej, to mam w sobie na tyle odwagi, żeby się przyznać do tego i nazwać to, i żeby przeprosić. Że przepraszanie nie zabiera żadnego autorytetu rodzicom w oczach dzieci, wręcz go przysparza, dlatego że dzieci się wtedy uczą, że to jest normalne, że można coś zrobić, co nie jest w porządku i można za to przeprosić i prosić o przebaczenie. I że też dla nich, jako dla dzieci, to jest w ogóle ważne, że one mogą wybaczyć rodzicom. Że one też mogą poczuć się ważne, docenione, zauważone w tej relacji. Że to jest bardziej partnerstwo niż to, że ktoś mnie traktuje z góry, bo ja muszę robić wszystko, co on chce i mam być posłuszny i grzeczny. A rodzic może sobie pozwalać na różne błędy czy niedociągnięcia i to jest okej, bo on ma władzę. Więc odpowiedzialność bardzo jest o tym, że staramy się traktować siebie po partnersku. Ale też tak, jak my sami chcemy być traktowani. Kolejny element to dotrzymywanie tajemnic. To jest coś, co bardzo się nam kojarzy z zaufaniem. I pewnie każdy z nas doświadczył takiej sytuacji, tu myślę sobie głównie o takich czasach szkoły podstawowej, kiedy powiedzieliśmy jakąś tajemnicę komuś i ktoś to wygadał. I wtedy cała klasa patrzyła na nas jak na dziwaków. Albo koleżanki się od nas odwróciły, albo się z nas śmiały. Albo nawet w niektórych sytuacjach ktoś wykorzystywał tę tajemnicę przeciwko nam, szantażując nas, że zdradzi tę tajemnicę, jeżeli nie zrobimy tego, czego on chce. To, co jest ważne przy tych tajemnicach, to, że nie mówimy o doświadczeniach innych ludzi, jeżeli nie wyrazili na to zgody. Na przykład rozmawiam z kimś mi bliskim, to nie opowiadam o tym, a wiesz, bo Kaśka mi powiedziała w zaufaniu, ale nie mówię, że ci powiedziałam. No to wtedy ta osoba też będzie miała wątpliwości, czy aby na pewno ja też nie zdradzę tego, co ona mi powie. Kolejny element to wiarygodność, taka rzetelność polegająca na tym, że zrobię to, co mówię, że zrobię. A jeżeli nie dam rady, to mówię, że nie dam rady. Bardzo to dobrze widać w pracy, kiedy nie wszyscy mamy świadomość naszych kompetencji i ograniczeń i często obiecujemy więcej niż jesteśmy w stanie dotrzymać i więcej niż jesteśmy w stanie spełnić. To jest bardzo irytujące i takie bardzo nadwyrężające zaufanie, jeżeli z kimś się umawiam i ktoś w ostatniej chwili daje mi znać, że jednak nie da rady, a tak naprawdę już wcześniej mógł to sobie przemyśleć, czy jest w stanie ogarnąć daną rzecz, czy nie. Ja też wiem, że sama mam z tym duży problem, bo mi się zawsze wydaje, że przecież jeszcze to zmieszczę w kalendarzu, a potem się okazuje, że jednak nie. Ale to jest coś, czego my się musimy uczyć też w relacji do samych siebie, o czym powiem za chwilę. Kolejny aspekt to akceptacja granic i to jest też bardzo, bardzo ważne, czyli granice najprościej możemy zdefiniować jako to, co jest w porządku i to, co nie jest w porządku dla mnie w tej relacji, ale też dla Ciebie w tej relacji, że jest w nas gotowość do odmówienia, do powiedzenia nie. I jeżeli mówimy o związku dwóch osób, to jeżeli ktoś zawsze się zgadza na wszystko, co ja proponuję, to ja mam wtedy wątpliwości, czy to na pewno jest wszystko okej, i boję się, że jeżeli znowu o coś tą osobę poproszę, to że ona się zgodzi, chociaż to będzie dla niej zbyt trudne i to będzie mocno z takiego miejsca już, że ona się poświęca. A ja nie chcę, żeby ktoś się na mnie poświęcał, ja chcę, żeby powiedział, jak nie da rady. Więc zaufanie budujemy wtedy, kiedy mamy gotowość do powiedzenia nie, kiedy to jest, kiedy wiemy, co jest dla nas okej, a co nie jest okej w tej relacji. i kiedy też jest na to miejsce, żeby o tym powiedzieć. A nie wtedy, kiedy zgadzamy się na wszystko, a potem plujemy sobie w brodę, że o kurczę, no znowu coś tam robię dla kogoś, a wcale tego nie chcę, albo nie mam na to siły. Kolejny element dotyczy hojności i takiej życzliwości, rozumianej jako przyjmowanie najbardziej przychylnej, najlepszej możliwej interpretacji tego, co ktoś zrobił, czyichś intencji, słów i działań. I to jest trochę o tym, czy ja mam takie przekonanie, że ludzie robią najlepiej, jak potrafią. Czy jest we mnie takie miejsce, że daję innym prawo do tego, że mogą popełniać błąd, ale że zakładam, że ich intencje były dobre. To jest taki aspekt zaufania, który naprawdę robi ogromną różnicę w relacjach i gdybyśmy tylko to sobie zapamiętali, to już naprawdę wiele zmieni. Bo samo zobaczenie tego, jak często my obwiniamy innych, jak często zakładamy, że chcieli nam zrobić na złość, albo że na pewno to, co mówią, to jest wbrew nam, przeciwko nam i w ogóle o nas. Gdybyśmy to zostawili i przyjęli, hej, ale każdy się stara, każdy robi najlepiej, jak potrafi. Być może na dany moment ktoś nie miał zasobów, żeby odpowiedzieć mi w sposób bardziej życzliwy. Może ta pani z okienka przy kasie w urzędzie po prostu miała bardzo trudny dzień i dlatego na mnie nakrzyczała i była dla mnie niemiła, a nie dlatego, że uważa, że jestem głupi czy głupia i że powinniśmy teraz zrobić dziką awanturę. Jasne, że powinna być może zachować się inaczej, ale też przyjmijmy, że ktoś jest tak samo człowiekiem, jak i my. Więc hojność to jest słowo klucz. Kolejny aspekt dotyczy neutralności, rozumianej tutaj jako to, że nie oceniamy się i że możemy rozmawiać o tym, jak się czujemy, co przeżywamy i czego potrzebujemy, bez ciągłego lęku o to, że ktoś nas oceni i że to będzie ocena, która będzie dla nas nieprzychylna. To jest też bardzo istotna rzecz, zarówno w relacji do innych, jak i do samych siebie. I ostatni element zaufania według Brené Brown to jest integralność, spójność, rozumiane jako to, że jeżeli mówię o jakichś wartościach, że one są dla mnie ważne, to wybieram to, co jest z nimi zgodne. I stawiam odwagę przed komfortem, wybieram to, co jest właściwe zamiast tego, co przyjemne, szybkie i łatwe. I kieruję się w życiu tym, co uważam za moje wartości, a nie tylko o tym mówię. Jak to teraz przenieść na relacje do samych siebie? W sytuacji, w której czujemy, że gdzieś szorujemy po dnie, albo w sytuacji, w której chcielibyśmy właśnie uciec, schować się i pojawia się dużo wstydu, w sytuacji różnych zmagań z poczuciem własnej wartości, możemy sobie zadać kilka pytań dotyczących tego, jak w tej sytuacji się ma to nasze zaufanie do siebie. Czy widzę swoją odpowiedzialność w tej sytuacji i jak ona wygląda i czy się przyznaję do tego? Czyli takie zobaczenie tego, jak ten aspekt odpowiedzialności w zaufaniu do siebie tutaj się ma. Czy uszanowałam tajemnicę i nie dzieliłam się poufnymi informacjami. To dotyczy zarówno sytuacji dotyczącej innych, ale też tego, czy uszanowaliśmy nasze własne granice i tajemnice. Czy jeżeli mamy jakiś intymny świat, o którym nie chcemy mówić, to czy czasem czy czasem nie pokazaliśmy za dużo? Tu sobie myślę też o takim zagrożeniu związanym z social mediami, gdzie często publikujemy zdjęcia naszej rodziny albo nas samych w różnych sytuacjach i być może nie do końca wcale byśmy to chcieli, albo nasi znajomi publikują takie zdjęcia z nami i my wcale tego nie chcemy, ale musimy najpierw sami sobie powiedzieć o tym, że okej, ja to chcę trzymać w tajemnicy, to jest mój intymny świat, nie chcę się tym dzielić. Czy można było na mnie polegać w danej sytuacji, czy zrobiłam to, co zapowiedziałem, czy zrobiłam to, co zapowiedziałam? Czyli też jak tutaj się ma ta moja rzetelność i czy czasem znowu za dużo nie obiecywałem. Kolejne pytanie związane z granicami. Czy szanowaliśmy własne granice i czy mówiliśmy wprost o tym, co jest dla nas w porządku, a co nie jest w porządku? Żeby mówić o tym, jakie są nasze granice, to my sami musimy je znać. I nie chodzi tu o to, żeby stawiać mury i zakazywać ludziom różnych rzeczy, ale chodzi o to, że ja sama muszę wiedzieć, co jest dla mnie okej, a co nie w relacji. I też co jest dla mnie okej, a co nie w relacji do samej siebie. Myślę tutaj chociażby o najprostszej potrzebie odpoczynku, którego często sobie nie dajemy w takiej ilości i w takiej jakości, jakiej potrzebujemy, bo się ciągle nadużywamy, w sensie tak próbujemy ciągle zaciskać te zęby i dawać radę, a potem się okazuje, że no, przekroczyliśmy tą własną granicę, że jakby sami sobie nie możemy ufać, że powiemy sobie stop w odpowiednim momencie i po prostu się zajeżdżamy, a potem się to kończy na przykład chorobą albo tym, że zaczyna się nam urlop, a my leżymy z gorączką, bólem gardła i tak dalej. Czy byliśmy życzliwi w stosunku do siebie? To jest też ważne pytanie o tą hojność i tą zakładanie najlepszej możliwej intencji. Czy ja też to potrafię w stosunku do siebie? Czy potrafię zobaczyć, że nie muszę stawiać się wyżej od innych i nie muszę sobie umniejszać, że mogę po prostu myśleć o sobie dobrze? Tak jak dokładnie ten tytuł naszego cyklu w tym roku. Że ja mogę myśleć o sobie dobrze, że mogę myśleć o sobie z życzliwością, łagodnością, że mogę bardziej czule się traktować i mówić do siebie tak jak do najlepszego przyjaciela. Czy prosiliśmy o to, czego potrzebowaliśmy i czy nie osądzaliśmy naszej potrzeby skorzystania z pomocy? To jest to pytanie o ocenę. Czy czasem w tej sytuacji, która się wydarza, nie oceniam siebie zbyt krytycznie? Znowu, czy to we mnie teraz się odzywa mój krytyk wewnętrzny, czy może daję tu głos temu głosowi, który mnie wspiera? Ale też czy umiem prosić o pomoc? To jest w ogóle strasznie trudne. Naprawdę spotykam się z taką trudnością proszenia o pomoc, szczególnie wśród kobiet, takich, które mają dużą potrzebę zrobienia wielu rzeczy samodzielnie i najczęściej u podłoża tego jest to, że nie wierzymy w to, że jesteśmy wartościowe już, tylko próbujemy coś udowodnić światu, robiąc właśnie wiele rzeczy same, bez proszenia o pomoc. I ostatnie pytanie, czy zachowaliśmy w danej sytuacji spójność, prawość, integralność, rozumianą tu jako to, czy postępowaliśmy zgodnie z naszymi wartościami? To są sytuacje, które... To są takie pytania, które możemy sobie zadać w sytuacjach, gdzie czujemy, że trochę nadwyrężone jest to nasze zaufanie do siebie. W sytuacjach jakiejś porażki, niepowodzenia, ale też ważnych decyzji, bądź też tego, że poszliśmy za lękiem, za strachem, a nie za tym, czego bardzo pragnęliśmy. Można sobie zrobić taką refleksję, taką analizę wstecz, ale też w danej sytuacji, jeżeli jesteśmy właśnie w takim momencie, zadawać sobie te pytania. Chodzi o to, żeby kroczek po kroczku, małymi sytuacjami, małymi wyborami dokładać te cegiełki, żeby budować budowlę związaną z tym, że ja sobie ufam, mogę na sobie polegać i że staję się dla siebie najlepszym przyjacielem. O to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.